Patronem kanału jest dystrybutor produktów AGD czeskiej marki ETA. Firma od ponad 80 lat produkuje mocne i stylowe produkty AGD. Między innymi robot sprzątający ETA Leone, bo odkurzanie może być dokładne i wygodne. Ponadto oferuje bezpłatną gwarancję do 10 lat. Produkty marki ETA są dostępne w większości polskich sieci handlowych. Kupując AGD ETA przez poniższy link znajdujący się w opisie odcinka, wspieracie działanie kanału, gdyż od każdego zakupu otrzymujemy prowizję od marki ETA. Proszę pamiętać o kodzie rabatowym PROSTO, który daje 5%. Włamania na serwery, kradzież kryptowalut, sianie destrukcji. Korea Północna robi wszystko, traktuje cyberataki jak tajemnicze. I sposób, żeby uderzyć w dużo bogatsze państwa bez użycia konwencjonalnej armii. Chcą pozyskać tajemnice wojskowe, technologiczne i polityczne. Do tego zwyczajnie siać strach. Chodzi im również o pieniądze. Sankcje międzynarodowe utrudniają im finansowanie programu nuklearnego i rakietowego. Sukcesy hakerów przedstawia się w kraju jako dowód nowoczesnej potęgi Korei Północnej. Ale zanim zabrali się za ataki hakerskie, inaczej próbowali sobie radzić. Byli pracowici, więc wszystkiego, co robią, przytoczyć nie można w tak krótkim wideo. Wymienimy tylko kilka przykładów. Jednym z najbardziej znanych działań przestępczych Korei Północnej przed erą cyberataków była produkcja tzw. superdolarów, niezwykle wysokiej jakości fałszywych banknotów 100-dolarowych. Według raportów amerykańskiego Departamentu Skarbu i licznych analiz wywiadowczych produkcja rozpoczęła się w latach 80., a banknoty były tak doskonałe, że wykrycie ich wymagało specjalistycznego sprzętu. Trafiały do Europy, Azji i na Bliski Wschód, a ich jakość była tak wysoka, że amerykańskie służby musiały kilkukrotnie modernizować zabezpieczenia banknotów. Według raportów Kongresu USA Korea Północna mogła wprowadzić do obiegu setki milionów dolarów, a operacja była prowadzona przez jednostki powiązane z Partią Pracy Korei i służbami specjalnymi. Korea Północna przez dekady była oskarżana o produkcję i przemyt narkotyków, zwłaszcza metamfetaminy i heroiny, jako sposób na zdobywanie dewiz. Według raportów australijskich, japońskich i amerykańskich służb, państwowe fabryki chemiczne były wykorzystywane do produkcji narkotyków, które następnie trafiały na rynki Azji i Oceanii. Jednym z najbardziej znanych incydentów było zatrzymanie w 2003 roku statku Pongsu, należącego do północno-koreańskiej floty handlowej. Australijska policja przechwyciła na pokładzie 125 kg heroiny o wartości ponad 150 milionów dolarów. Śledztwo wykazało, że za operacją stały struktury państwowe Korei Północnej, a załoga statku działała na polecenie reżimu. Ambasady Korei Północnej od dawna były wykorzystywane jako narzędzie zdobywania pieniędzy przez nielegalny handel. W latach 70. i 80. głośne były przypadki dyplomatów północno-koreańskich zatrzymywanych w Skandynawii za przemyt alkoholu i papierosów na dużą skalę. W 1976 w Danii ujawniono, że ambasada Korei Północnej sprzedawała nielegalnie tysiące kartonów papierosów i alkoholu, co doprowadziło do wydalenia kilku dyplomatów. W 1994 w Zambii i Zimbabwe dyplomaci północno-koreańscy zostali przyłapani na handlu kością słoniową i rogiem nosorożca, a w Egipcie i Indiach ambasady były zamieszane w handel lekami psychotropowymi. Korea Północna tworzyła również liczne fałszywe firmy handlowe, które miały pozyskiwać towary objęte sankcjami lub wyłudzać pieniądze od zagranicznych kontrahentów. Firmy te działały głównie w Chinach, Hongkongu, Singapurze i Afryce. Jednym z udokumentowanych przypadków było oszustwo z lat 90., kiedy północno-koreańska firma frontowa podpisała kontrakty na dostawy węgla i minerałów do firm w Japonii i Hongkongu. Pobrała zaliczki, po czym zniknęła. Straty szacowano na dziesiątki milionów dolarów. Innym przykładem były fałszywe firmy farmaceutyczne, które sprzedawały podrobione leki do Afryki i Azji. Według raportów WHO i ONZ część z nich była powiązana z północno-koreańskimi instytucjami państwowymi. W latach 2000 Korea Północna była również oskarżana o sprzedaż podrabianych papierosów i alkoholu na skalę przemysłową, co przynosiło reżimowi setki milionów dolarów rocznie. Ale Pjongjang szybko zauważył, że można zarabiać jeszcze inaczej. Na świecie dochodzi obecnie do kilkunastu milionów cyberataków rocznie, a liczba ta rośnie praktycznie wykładniczo. Najnowsze dane pokazują, że w 2024 zarejestrowano ponad 15 milionów incydentów. Co ważne, w 8 lat liczba ataków wzrosła ponad trzykrotnie. Według najnowszych raportów globalnych World Economic Forum, Fortinet, Google Threat Intelligence, cyberprzestępczość stanie się jednym z trzech największych zagrożeń dla gospodarki światowej do 2030 roku. Według ostrożnych szacunków do tego roku liczba incydentów może przekroczyć 30, a nawet 40 milionów rocznie, a ataki będą coraz bardziej zautomatyzowane dzięki AI. Według Statista ponad 25% wszystkich cyberataków na świecie pochodzi z USA. 8% z Rosji, a na trzecim miejscu są Chiny. Czy Polska organizuje ataki hakerskie? Jeśli tak, to w przestrzeni publicznej nie ma żadnych potwierdzonych dowodów. Wiadomo natomiast, że Polska jest jednym z najczęściej atakowanych państw w Europie, głównie przez grupy powiązane z Rosją i Białorusią. A teraz zobaczymy, jakimi atakami może się pochwalić Korea Północna. Głośnym atakiem był ten z 2014 roku na Sony Pictures. Był pierwszym globalnie nagłośnionym przypadkiem, gdy szerokiej opinii publicznej wprost powiedziano: to Korea Północna. Grupa podpisująca się jako Guardians of Peace włamała się do sieci Sony, wykradła ogromne ilości danych, w tym nieopublikowane filmy, prywatne e-maile, kadry zarządzającej, dane płacowe, a następnie zniszczyła infrastrukturę IT. Atak był połączony z kampanią zastraszania. Hakerzy żądali wycofania filmu The Interview, satyry o zamachu na Kim Jong-una, grożąc kolejnymi ujawnieniami i nawet przemocą wobec kin. WannaCry to jeden z najsłynniejszych ataków ransomware w historii. W maju 2017 złośliwe oprogramowanie wykorzystujące lukę w systemie Windows rozprzestrzeniło się błyskawicznie po całym świecie, szyfrując dane na setkach tysięcy komputerów w ponad 150 krajach. Ofiarami byli zarówno zwykli użytkownicy, jak i instytucje. Między innymi brytyjska służba zdrowia, firmy logistyczne i uniwersytety. Za odszyfrowanie danych przestępcy żądali okupu w bitcoinach. Powiązano WannaCry z Lazarus Group, czyli z Koreą Północną. W 2016 roku hakerzy włamali się do systemów Banku Centralnego Bangladeszu, uzyskując dostęp do konta w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Następnie złożyli serię fałszywych zleceń w systemie SWIFT, próbując przelać prawie miliard dolarów na konta w bankach na Filipinach i Sri Lance. Udało im się skutecznie wyprowadzić jakieś 81 milionów dolarów, które następnie zostały wyprane, m.in. w kasynach w Manili. Śledztwo wykazało, że za atakiem stała ta sama infrastruktura i te same narzędzia, które wcześniej wiązano z Lazarus Group. Po sukcesie w Bangladeszu podobne techniki włamania do sieci banków, manipulacja systemem SWIFT i fałszywe przelewy odnotowano w wielu innych krajach, m.in. w Wietnamie, Filipinach i Meksyku. Analizy wskazywały na powtarzalne wzorce. Ten sam typ malware, charakterystyczne serwery, podobne błędy językowe w kodzie oraz wykorzystanie już znanych narzędzi Lazarusa. Zanim jednak grupa zasłynęła atakami na zachodnie firmy i banki, jej wcześniejsze aktywności były obserwowane przede wszystkim w Korei Południowej. W 2013 roku doszło do serii destrukcyjnych ataków, określanych jako Dark Seoul. Złośliwe oprogramowanie kasowało dyski twarde i paraliżowało sieci kilku południowo-koreańskich banków i stacji telewizyjnych. Systemy bankowe zostały na pewien czas unieruchomione, pojawiły się problemy z bankomatami, a część kanałów telewizyjnych po prostu nie mogła nadawać. Pod koniec 2014 roku, niedługo po ataku na Sony, w Korei Południowej doszło do włamania do Korea Hydro and Nuclear Power, spółki odpowiedzialnej za elektrownie jądrowe. Hakerzy wykradli i opublikowali część dokumentacji technicznej oraz dane pracowników, jednocześnie grożąc dalszymi ujawnieniami i sugerując możliwość sabotażu instalacji. Choć nie doszło do fizycznego uszkodzenia reaktorów, sam fakt dostania się do systemu firmy jądrowej wywołał duże zaniepokojenie. W ostatnich latach obserwuje się rosnącą liczbę kampanii spear phishingowych, w których północno-koreańscy hakerzy podszywają się pod rekruterów IT, pracowników giełd kryptowalut czy firm technologicznych, Cyber News opisuje, jak grupy powiązane z Koreą Północną wysyłają spreparowane oferty pracy, dokumenty czy pliki projektowe, które w rzeczywistości zawierają malware, umożliwiające przejęcie systemów ofiary lub kradzieży kluczy do portfeli kryptowalutowych. Często celem są pracownicy firm z giełd kryptowalut czy instytucji finansowych. Od około 2017 roku Lazarus i inne północno-koreańskie grupy coraz intensywniej atakują giełdy kryptowalut i projekty blockchain. Cointelegraph i inne źródła opisują, że to właśnie Lazarus jest super łotrem świata krypto. Grupa ma być odpowiedzialna za kradzież ponad od 6 do 7 miliardów dolarów w kryptowalutach od 2017 roku. Metody obejmują włamania na giełdy, ataki na mosty między łańcuchami, kradzież kluczy prywatnych, a także wykorzystanie luk w smart kontraktach. Pieniądze te są następnie prane przez zdecentralizowane giełdy i łańcuch transakcji mających zatrzeć ślady. Raporty wskazują, że północno-koreańskie służby budują cały ekosystem do obsługi kradzionych krypto. Od programistów przez fałszywych freelancerów IT po operatorów prania specjalizujących się w mieszaniu środków, a wszyscy nie próżnują. We wrześniu 2020 giełda KuCoin ogłosiła, że z jej portfeli wyprowadzono kryptowaluty warte ponad 250 milionów dolarów. Szczęśliwie część środków później odzyskano. Analizy przepływów w blockchainie przeprowadzone przez firmy śledcze i cytowane w mediach wskazywały, że znaczna część skradzionych środków była prana metodami typowymi dla Lazarus Group, m.in. przez miksery oraz zdecentralizowane giełdy. Mikser to usługa, która miesza środki wielu użytkowników, żeby utrudnić śledzenie pochodzenia kryptowalut. Jednym z najbardziej spektakularnych ataków w świecie krypto było włamanie na Ronin Network, most łączący grę Axie Infinity z blockchainem Ethereum. W marcu 2022 hakerzy przejęli kontrolę nad większością kluczy i wyprowadzili z sieci środki warte około 600 milionów dolarów w kryptowalutach. W czerwcu 2022 Most Horizon, łączący blockchain Harmony z innymi sieciami, został okradziony na około 100 milionów dolarów w kryptowalutach. Podobnie jak w przypadku Ronin Bridge, atak polegał na przyjęciu kluczy umożliwiających autoryzację transakcji, a następnie szybkim wyprowadzeniu środków. W czerwcu 2023 wielu użytkowników popularnego portfela Atomic Wallet zgłosiło zniknięcie środków. Łącznie straty oszacowano na około 100 milionów dolarów w różnych kryptowalutach. Analizy firm zajmujących się śledzeniem transakcji on-chain wykazały, że środki z tych trzech włamań były prane przy użyciu metod charakterystycznych dla Lazarus Group. A grupa działa dalej. We wrześniu 2023 platforma hazardowa Stake.com padła ofiarą włamania, w wyniku którego z jej portfeli wykradziono kryptowaluty warte 40 milionów dolarów. A w lutym 2025 Lazarus osiągnął swój dotychczasowy rekord. Jak opisuje Cointelegraph i inne źródła, z giełdy Bybit skradziono około 1,5 miliarda dolarów w kryptowalutach po kompromitacji jednego z głównych portfeli. Według szczegółowych opisów hakerzy wykorzystali zaawansowane techniki maskowania transakcji i stworzyli fałszywy interfejs, który miał uśpić czujność zespołu bezpieczeństwa, gdy zatwierdzano duże wypłaty. Atak na Bybit potwierdził, że mimo coraz większych inwestycji giełd w bezpieczeństwo, północno-koreańskie grupy wciąż potrafią przełamywać zabezpieczenia i wykorzystywać zarówno luki techniczne, jak i socjotechnikę. Serwisy takie jak Cyber News oraz CoinSpeaker podkreślają, że łączna suma środków ukradzionych przez Lazarus Group z sektora kryptowalut przekroczyła już 7 miliardów dolarów, co czyni ją prawdopodobnie najbardziej dochodowym ramieniem aparatu państwowego Korei Północnej. Mam nadzieję, że temat się podobał. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę. Jak się średnio podobał, dajcie kciuka w bok. No i pilnujcie swoich środków online. Jakieś pewnie zabezpieczenia na pewno się przydadzą. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli prawdopodobnie już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.